Opuszczamy dziś rozdział drugi i przechodzimy do rozdziału trzeciego. Opuszczamy rozdział drugi, przechodzimy do rozdziału trzeciego. A rozdział trzeci rozpoczyna się listem do zborów Sardes. Ponieważ jest to stosunkowo krótki list, chcielibyśmy go więc przeczytać w całości. Nie czytaliśmy w całości listu do zborów w Tiatyrze i w Pergamie ze względu na ich obszerność, ale list do zborów Sardes jest w miarę krótki, więc pozwólcie, że przeczytamy sobie go w całości. A więc trzeci rozdział od 1 do 6 wiersza. A do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. List do zborów Sardes obejmuje lata, tak się przyjmuje przynajmniej, lata od 1517 roku, a więc od początku Wielkiej Reformacji, do roku 1750, kiedy to rozpoczęły się różnego rodzaju ruchy uświęceniowe i jednocześnie kiedy to po raz pierwszy chrześcijanie odkryli, że Bóg ich powołuje, aby się nie zatrzymywali tylko w miejscach, gdzie są, ale organizowali misję i wyruszali na misję jak świat długi i szeroki. I właśnie rok 1750 uznawany jest za początek ogólnoświatowej misji, a więc misjonarze wyruszają do Chin, do Tybetu, do wielu, wielu miejsc, gdzie wcześniej nie była głoszona Ewangelia. Jest to rok 1750. Cóż możemy powiedzieć na temat tego listu? Może najpierw kilka zdań, kilka uwag o charakterze ogólnym, a potem przejdziemy już bardziej do szczegółów. Niestety, list do zborów Sardes albo zbór w Sardes jest jednym z najgorszych zborów wymienionych w Apokalipsie. Drugim, podobnym jak Sardes, jest zbór w Laodycei. Zauważcie, kochani, że w każdym z dotychczas omawianych zborów, w każdym, pomimo wielu wad, różnych wad. Mówiliśmy ubiegłym razem o Jezabeli, którą dopuszczano do głosu. Mówiliśmy o nauczaniu podobnym do nauczania, jakie prowadził Bileam. Mówiliśmy o Nikolaitach. A więc praktycznie w każdym z dotychczas omawianych zborów były problemy. Były problemy. I to nam dowodzi podstawowej prawdy. To dowodzi podstawową, udowadnia, że nie ma zboru bez problemu. Jeśli ktoś oczekuje, że znajdzie zbór bez problemu. To się myli. Albo tak jak to ktoś słusznie zauważył, ten zbór będzie tak długo bez problemu, dopóki ty się tam nie znajdziesz. Bo jeśli ty się tam znajdziesz, to z tobą przyjdą twoje problemy. A zatem nie ma zboru bez problemu. I w to, cośmy mówili uprzednio, dowodzi tego. Bo zwróćcie uwagę, były problemy w zborze w Efezie. Były problemy w zborze w Smyrnie. Były problemy w zborze w Pergamie i w zborze w Tiatyrze. W każdym zborze były różne inne problemy. Ale w każdym zborze były też cechy pozytywne. Każdy z dotychczas omawianych zborów był mimo problemów za coś pochwalony. Za coś głowa Kościoła pochwaliła zbór. I popatrzcie, list do Efezjan, w rozdziale drugim, wierszu drugim czytamy pochwałę ze strony Chrystusa pod adresem zboru w Efezie. Zbór w Smyrnie, wiersz 9, także został w wierszu 9 pochwalony. Zbór w Pergamie, w wierszu 13 został przez głowę Kościoła, przez Chrystusa pochwalony. Zbór w Tiatyrze, w którym było tyle problemów, w wierszu 19 został pochwalony. Zbór w Sardes za nic nie został pochwalony. W liście tym nie ma najmniejszej pochwały, nie ma najmniejszej wzmianki o czymś dobrym, co by było w tym zborze. Widocznie nie było za co pochwalić tego zboru. A zatem nie było powodu, aby Chrystus, który wszystko zna, który wszystko wie, żeby mógł za coś ten zbór pochwalić. I zwykle, bracia i siostry, jest tak, że chcąc się czegoś nauczyć, szukamy dobrych wzorców. Szukamy dobrych przykładów. Idziemy albo jedziemy do zborów wzorcowych. Jeśli słyszymy, że gdzieś na drugim nawet końcu Polski jest wzorcowy zbór, to ludzie garną z całej Polski, żeby tam być, żeby coś przeżyć, żeby się czegoś nauczyć. Ale trzeba nam także pamiętać, że może to być jednostronne, że może to być niepełne, niekompletne, bo uczyć się należy nie tylko jak powinno być, ale uczyć się należy także jak być nie powinno. Wtedy wiedza jest pełna. To jest tak bardzo łatwe, wyrobić sobie jakiś wzorzec, być w jakimś zborze, zobaczyć to, co się nam podoba, a potem wrócić do swojego zboru i nie zastając tego, krytykować ten zbór. A więc powiadam raz jeszcze, dobrze jest czerpać z dobrych wzorców. Dobrze jest uczyć się na dobrych wzorcach. Ale także przecież możemy się uczyć i z błędów. A więc jak być nie powinno? I może właśnie dlatego głowa Kościoła, Chrystus Pan, pośród 7 zborów, 5 z nich takich, od których się możemy wiele nauczyć, przykładnych. Pośród 7 zborów umieścił także 2 negatywne zbory. Zamieścił zbory, od których także się możemy uczyć. Ale czego się możemy od nich uczyć? Jak być nie powinno. Na błędach też można się czegoś nauczyć. A podobno na błędzie można się szybciej nauczyć niż na właściwym przykładzie. A więc Choć widzicie, wtedy były i inne zbory, bo przecież był zbór w Antiochii, w Tesalonikach, wiele innych dobrych zborów, Chrystus uznał za stosowne przedstawić nam dwa zbory, w których nie było niczego, na czym można by się było wzorować. Za co by ten zbór mógł być pochwalony? Myślę, że to nie był przypadek. Myślę, że Chrystus chciał nam w ten sposób coś powiedzieć. Chciał nas przestrzec, chciał nas nauczyć poprzez negatywne wzorce. Niektórzy, zwłaszcza na początku, kiedy trafiają do zboru, widzą w zborze najczęściej tylko jedną stronę. Słyszy się od nich, ach, och, jaki to zbór. Ale posłuchajcie tych ludzi rok później. Już się zaczyna krytyka kaznodziejów, krytyka pastora, już się zaczyna krytyka zborowników. Dlaczego tak jest? Bo się widzi tą drugą stronę. Nie chodzi o to, aby przemykać oczy na prawdę, ale trzeba być obiektywnym, trzeba widzieć pozytywy i negatywy. Jedną i drugą stronę. Niektórzy w nierozsądku swoim, zobaczywszy coś w zborze negatywnego, po jakimś czasie odchodzą. I tacy ludzie nigdzie się nie nauczą. Bo przyszli do nas, pobyli pół roku, dopóki widzieli same pozytywy, zobaczyli coś negatywnego, poszli za miedzę. Myślicie, że tam długo pobyli? Być może znowu pół roku, dopóki nie zobaczyli, że tam też coś jest, co według nich jest negatywnego i już ich tam nie ma. Trzeba by ich było dzisiaj szukać gdzieś po Bielsku, gdzie oni są. W ten sposób się ci ludzie nigdy niczego nie nauczą. No, wyobraźcie sobie małżeństwo. Pobierają się i po miesiącu miodowym nagle stwierdzają, że i on ma wadę, i ona ma wadę. No i już ich nie ma razem. I następne małżeństwo. I następne. I tak niektórzy całe życie się żenią i całe życie się rozwodzą. To tak być nie powinno. Powinniśmy rozumieć ten oto sposób. Tu się nawróciłem, tu Pan mnie przysłał i tu pozostanę na dobre i na złe. Tak jest i w małżeństwie. Przychodzi po miesiącu miodowym przychodzi czas docierania się, szlifowania się. A to nie oznacza, że mamy od razu się rozstawać. I dlatego Pan nam pokazuje, że w zborach są rzeczy dobre, przykładne, wzorcowe, ale nie gorszmy się, jeśli w zborze są też i rzeczy, o których niekoniecznie muszą się nam podobać. My jesteśmy w drodze. Gdybyśmy wszyscy byli już na takim poziomie duchowym, że nie byłoby w nas żadnej wady, nie byłoby problemów, prawda? No ale w zborze są różni ludzie, mniej lub bardziej duchowi. I jeśli uważamy się za bardziej duchowych, to miejmy wyrozumiałość dla tych, którzy są mniej duchowi. Bo my też kiedyś takimi byliśmy. I ktoś miał dla nas cierpliwość. I ktoś nas tolerował. A więc zauważcie, Pan pokazuje nam zbór w Sardes, jako zbór, w którym praktycznie niczego nie było dobrego. Pokazuje nam po to, żeby nam uświadomić, że nie ma idealnych zborów. Że praktycznie w każdym zborze są rzeczy dobre, ale są i rzeczy, nad którymi Duch Święty jeszcze musi pracować. A teraz już przejdźmy do konkretów. Spójrzcie na wiersz pierwszy. W wierszu pierwszym czytamy, że zbór ten obrał sobie nazwę. obrał sobie nazwę, która sugeruje, że zbór ten jest żywym zborem. Bo czytamy, masz imię, nadałeś sobie nazwę. Nadałeś sobie nazwę, masz imię, nazwę, że żyjesz. A de facto, w rzeczy samej, to jesteś martwy. Jesteś trupem. Czy nas to nie zdumiewa? Mnie to zdumiewa, że zbór obrał sobie nazwę, która na zewnątrz jakby mówiła ludziom, że jest to żywy zbór, żyjący zbór, ale faktycznie był w oczach Boga umarły. Zastanawiałem się, jaka to mogła być nazwa. Co to mogła być za nazwa? Myślę, że to mogła być nazwa chrześcijanie. Zbór chrześcijański. Że to po prostu mogła być nazwa taka oto. Zbór chrześcijański w Sardes. Bo co znaczy słowo chrześcijanin? Słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus. Tak nazwano wierzących w Antiochii, chrześcijanie, od słowa Chrystus. A Chrystus sam o sobie powiedział w Apokalipsie w 18 wierszu, że jest żyjący, choć był umarły. Więc być może oni, aby zaakcentować, że są chrześcijańskim zborem, żywym zborem, nazwali się słowem zbór chrześcijański. A więc mieli piękną nazwę. Chrześcijański zbór, chrześcijanie, żywi ludzie. Bo słowo chrześcijanie oznacza żyjący. Bo Chrystus żyje, a założyciel chrześcijaństwa. Ale popatrzcie, nazwa nie odzwierciedlała prawdy. Dzisiaj istnieje moda na wyszukiwanie przeróżnych nazw. Możemy się nazywać zbór pełnej Ewangelii, ale może być tak, że tej pełnej Ewangelii tam nie będzie. Możemy się nazywać zbór najpełniejszej Ewangelii. Gdybyście byli w Ameryce, to byście takie szyldy zobaczyli. Najpełniejszej, pełnej, zupełnej prawdy. Ale czy sama nazwa odzwierciedla to, co jest rzeczywistością? Nie. Nie. Popatrzcie, zbór w Sardes nazwał się, przyjął tytuł, że jest żyjący. W odróżnieniu od martwych religii pogańskich. Ale z nieba, gdy Bóg patrzył na nich, mówi, nie, wy nie jesteście żywi, wy jesteście umarli. Powiem dalej. Możemy się nazywać zborem Filadelfia. Prawda? A cóż znaczy słowo Filadelfia? Miłość bratnia! Ale czy to oznacza, że między nami jest miłość bratnia? Zostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Czy to automatycznie oznacza, że doprawdy jesteśmy takimi, jak mówi nasz szyld? Nie musi tak być. A zatem, kochani, szyld jeszcze o niczym nie mówi. Niczego nie dowodzi. Jeszcze niczego nie dowodzi. Znamy kościoły jedynozbawcze, ale to niczego nie dowodzi. Możemy się nazywać zielonoświątkowcami i nazywamy się zielonoświątkowcami. Ale przeżycia zielonoświątkowe mogą być nam zupełnie obce. Zgadza się? No bo cóż znaczy zielonoświątkowiec? Zielonoświątkowiec to ktoś, kto nawiązuje swoimi przeżyciami do przeżyć w Dniu Zielonych Świąt. A więc z tego, co przeżywali prawdziwi zielonoświątkowcy w Dniu Zielonych Świąt. Chrzest Duchem Świętym, glosolalia, dary Ducha Świętego, prorokowanie i tak dalej, i tak dalej. Możemy przyjąć, mamy zresztą Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Filadelfia. Piękne nazwy, ale to się wcale nie musi pokrywać z prawdą. Zgadza się? Zgadza się. Ja osobiście wolałbym, żeby były przeżycia, a nie nazwy. Żeby były przeżycia, a nie szyldy. No ale żyjemy w takim kraju, gdzie się nie da bez szyldu. Nam tu bezustannie zwracają uwagę, dlaczegoście zdjęli ten szyld. I musimy go w końcu powiesić w pewnym momencie. Bo ludzie nie wiedzą, co tu jest. Czy tu jest sklep, czy tu jest pływalnia. Bo i takie myśli niektórzy mają, że to jest pływalnia. Więc musimy w końcu powiesić szyld Kościół Zielonoświątkowy albo Zbór Filadelfia, żeby nie myśleli, że to jest pływalnia. Ale jak powiadam, to, że jest szyld, jeszcze nie oznacza, że to, co jest na szyldzie, ludzie przeżywają. Mamy dążyć do tych przeżyć. Popatrzcie, ten zbór przyjął piękną nazwę, że żyją, ale w rzeczy samej byli umarli. W wierszu czwartym, zwróćmy uwagę na wiersz czwartym. W wierszu czwartym zdziwienie budzi fakt, że mimo tego wszystkiego, co już o tym zborze wiemy, że był to zbór martwy, że zbór ten nie był godzien nawet najmniejszej pochwały, bo nie było za co. Zwróćcie jednak w wierszu czwartym uwagę, co mówi Pan Jezus. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Jest w tym zawarta pewna ważna prawda. Bo okazuje się, że choć cały zbór był martwy, choć cały zbór w oczach Bożych był jak trup, to jednak w tym zborze było parę osób, ile? Nie wiadomo. Kilka osób, które nie poddały się i nie upodobniły się do pozostałych. Były wyjątkowe, oryginalne. Nie skalały swoich szat. I z tego wynika wiele prawdy. Z tego możemy wyciągnąć wiele wniosków. Bo co się najczęściej słyszy? Najczęściej słyszy się tak oto, no wszyscy tak robią. Wszyscy tak postępują. Wszyscy tacy są. Ja się nie mogę wyróżniać. Muszę trzymać, mówię po młodzieżowemu, sztamę z wszystkimi innymi. Pamiętam, myśmy z synem mieliśmy przez jakiś czas problem. Mądry chłopak. I mógł mieć czwórki i piątki, ale notorycznie przynosił trójki. I kiedy go pytaliśmy, dlaczego? Nie stać się na więcej? Ucz się! Nie, ja się nie mogę wyróżniać. Ja się nie mogę wyróżniać, bo powiedzą, że jestem kujon. Bo mam czwórki i piątki. Widzicie, co za sposób myślenia? Nie mogę się wyróżniać, muszę trzymać sztamę. A więc upodabniać się do reszty. Ale to nie tylko tacy młodzi ludzie, jak wówczas był mój syn, tak myślą. Również chrześcijanie tak myślą. Ja muszę płynąć z prądem. Muszę, nie mogę się wyróżniać. Nie mogę być inny. A rybacy wam powiedzą, jakie ryby płyną z prądem. Śnięte. Zdrowa ryba płynie podobno pod prąd. Jeśli więc mówisz, że się nie możesz wyróżniać, że skoro wszystkie dziewczynki już mając lat 15, 16 są po doświadczeniach z chłopcami, to ja się nie mogę wyróżniać, to jesteś śniętą rybą. Jeśli nie możesz inaczej niż wszystko dookoła, to znaczy, że jesteś no, umarły. Zauważcie, w tym zborze zapanowała śmierć. Ten zbór był traktowany jako umarły przez samego Boga. Ale w tym zborze były osoby, które się tej śmierci nie poddały. Być może wszyscy zapomnieli, że jest coś takiego jak modlitwa, jak czytanie Bożego Słowa. Zszarzało wszystko, spowszedniało wszystko, ale okazuje się, że w tym zborze było jednak niewiele, ale tylko kilka osób. Ale były. Czyli możemy wyciągnąć z tego wniosek, że można. Można być oryginałem, można być innym, prawda? Nie musi się być takim, jak wszyscy dookoła. Z tego można jeszcze wyciągnąć jeden wniosek, ale muszę powiedzieć, że trochę mam stracha przed powiedzeniem, co mam na myśli. Bo co? No bo co zauważam? Zauważam, że a nie powinno tak być. Nie powinno tak być, byśmy jako wierzący ludzie mogli sobie na to pozwolić, by potępiać w czambuł na przykład inne kościoły. No choćby kościół rzymskokatolicki. To jest Babilon i koniec, niektórzy mówią. I nawet mi niektórzy mają za złe, że razem dałem się wciągnąć w organizowanie Prochrist. Ale muszę powiedzieć tak, obserwując tych ludzi, że i wśród nich są tacy, którzy chodzą w białych szatach. Może niewielu, może kilku, ale są. Są wśród nich ludzie, którzy potrafią się więcej modlić, niż my się modlimy. I to wcale nie zdrowaśki. Czuwania nocne, post, modlitwa. Tak. I choćby ze względu na tych parę osób, nie wolno nam potępiać i krytykować. Niech Bóg rozsądzi. Zwróćcie uwagę, mam wśród tych umarłych, powiada Chrystus, kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Nie moją rzeczą jest krytykować ten albo tamten kościół. Bo jestem przekonany, że w każdym kościele Pan ma swoje dzieci. Choćby kilku, kilkanaście, ale ma. Ma. I przyjdzie czas, że Pan ich albo w jakiś sposób wyprowadzi, albo po prostu, no nie wiem, co zrobi. No w każdym razie ja muszę się absolutnie wystrzegać potępiania, krytykowania, odrzucania. A musicie wiedzieć i pewnie wiecie o tym, że w coraz większej ilości kościołów są ludzie, którzy naprawdę szczerze szukają Boga. Szczerze szukają Boga. Bylibyście zdumieni, gdybyście tak weszli głębiej albo zainteresowali się tym głębiej. Muszę wam powiedzieć, że ja czasem się zastanawiam, czy nie są gorliwsi niż my. Bo ileż to razy myśmy ogłaszali modlitwę w sobotę przed Wieczerzą Pańską? Ilu z nas przyszło? No, zawsze można znaleźć jakieś wytłumaczenie. Zawsze. Jeśli już nie ma czym dojechać, to są jeszcze właśnie... Zawsze można znaleźć jakieś... Ja zauważam, że gdy tam się odbywa nocne czuwanie, no to od wieczora do świtu ludzie przychodzą, modlą się, klęczą. Czasem zazdroszczę im ich gorliwości. Nie potępiajmy więc, bo okazuje się, że nawet w tak martwym kościele, jak zbór w Sardes, Pan miał parę osób, kilka osób chodzących w białych szatach. Chciałbym także zwrócić uwagę, że w Biblii wyróżniamy różne szaty. Będziemy jeszcze o tym mówić. Purpurę i tak dalej. Ale cechą charakterystyczną jest, iż oblubienica zawsze występuje w bieli szat, w białych szatach. W 19 rozdziale, kiedy oglądamy oblubienicę przychodzącą, widzimy ją na białych szatach, w białym, lśniącym, czystym bisiorze. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki. I możemy czytać 19 rozdział, gdzie jest mowa o oblubienicy przyodzianej w białe szaty. I tutaj ci ludzie występują w białych szatach, co by oznaczało, że nawet z takiego martwego kościoła ludzie znajdą się w oblubienicy. Znajdą się w oblubienicy. Zwróćmy uwagę na wiersz piąty. Zwróćmy uwagę na wiersz piąty, bo jest to także ciekawy wiersz, na który warto zwrócić uwagę. Co czytamy w wierszu piątym? W wierszu piątym czytamy, że zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Co się okazuje? Okazuje się, że gdzieś w niebie istnieje jakaś kancelaria. I że w tej Bożej, ja to mówię oczywiście przenośni, że w tej Bożej kancelarii w niebie Boży aniołowie prowadzą rejestry, prowadzą księgi i że do tych ksiąg zwanych księgami żywota wpisują imiona ludzi. W którym momencie ludzie są wpisywani do tej księgi? Jak myślicie, w którym momencie do tej księgi ludzie są wpisywani? Ja osobiście wierzę, że do tej księgi ludzie są wpisywani wtedy, gdy rodzą się na nowo. Wtedy, gdy przyjmują Chrystusa Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, ich imiona są wpisywane w księgi życia, w księgi żywota. Czy można być z tej księgi wymazany? Można. Bo istnieje nauczanie, które powiada, że jeśli ktoś został zbawiony, to raz i na zawsze został zbawiony. Raz i po wsze czasy. I że już nigdy nie będzie wymazany z księgi. Ale to się nie potwierdza. Bo jest bardzo wyraźnie napisane, że możemy być wymazani z Księgi Żywota. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową. Drugą Księgę Mojżeszową, 32 rozdział i 32 rozdział, 32 wiersz i 33 wiersz. 32 rozdział, 32 i 33. Może od 31. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, Lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymażę z księgi mojej. Czy można być wymazany z księgi, czy nie można? Gdyby to nie było prawdą, Bóg by powiedział do Mojżesza, człowieku, chłopie, o czym ty mówisz? Czegoś takiego nie ma. Ktoś raz zbawiony, zbawiony na wieki, nie może być z księgi żywota wymazany. Ale Bóg mówi inaczej. Ten, kto zgrzeszy, będzie wymazany z księgi, a nie ty. A zatem można być wpisany do księgi, można być wpisanym do księgi i daj Boże, aby jak najwięcej ludzi w niej się znalazło. Ale z drugiej strony Biblia mówi, że mamy czuwać. Mamy dbać o to, żeby przypadkiem stamtąd imię nasze nie zostało wypisane, wykreślone. A zatem powiedzmy sobie otwarcie, że jest w niebie prowadzony rejestr, jest prowadzona księga, księga żywota. Będziemy jeszcze o niej mówić, gdy będziemy mówić o sądzie ostatecznym. Że sąd będzie się odbywał na podstawie tych właśnie rejestrów, ksiąg żywota. O księdze życia mówił także Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Pamiętacie, jak to pełni euforii jego uczniowie przyszli i powiedzieli, Panie, nawet demony się nam poddają. A Jezus mówi, z tego się nie radujcie, choć to jest ważne. Radujcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. Kochani, chciałbym zapytać, czy masz tę pewność, że twoje imię jest tam zapisane? Księgach żywota? Oprócz tego rejestru, jaki jest prowadzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku albo gdzieś, gdzie się urodziłeś, czy także przez nowonarodzenie albo dzięki nowonarodzeniu twoje imię zostało wpisane w Księgi Życia? A jeśli zostało wpisane, czy aby przypadkiem przez swoją nieostrożność nie doprowadziłeś do wymazania go z Księgi Żywota? Na koniec chciałbym, będąc przy księgach, wskazać, że oprócz księg żywota są także prowadzone księgi potępienia. Otwórzcie list do Kolosan. List do Kolosan. W liście do Kolosan jest taka sugestia, że oprócz ksiąg, o których mówiliśmy, ksiąg życia, jest także rejestr potępienia. Czytamy w wierszu 14, wierszu 13 i 14 drugiego rozdziału. Drugi rozdział, wiersz 13 i 14. Czytamy tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał, wykreślił, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi, tu jest wymaganiami, ale większość tłumaczeń mówi ze swoimi oskarżeniami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. A więc popatrzcie, jest prowadzony rejestr w niebie przez aniołów, w który wpisywane są imiona tych, którzy się na nowo narodzili. Ale okazuje się, że zanim zostaliśmy wpisani w księgi życia, najpierw byliśmy wpisani gdzieś w jakimś rejestrze, na jakiejś liście, na której spisane były także oskarżenia przeciwko nam. Jestem przekonany, że ta księga, ten rejestr prowadzony jest gdzieś w Hadesie, gdzieś w podziemiach, nie przez aniołów, ale przez demony, które rejestrują ludzkie grzechy. Po co? Po to, żeby służyły jako akt oskarżenia. I teraz pomyślcie nad dobrocią naszego Pana. Mówi się, że wtedy, gdy Jego ciało spoczywało najpierw na krzyżu, a potem w grobie, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, On wstąpił do podziemi. Chrystus wstąpił do podziemi. Po cóż Chrystus wstąpił do podziemi? Należałoby sobie zadać pytanie. Odnoszę wrażenie, że dla trzech powodów Chrystus wstąpił do podziemi. Po pierwsze, po to, aby głosić Ewangelię tym duszom, które zginęły podczas potopu, a potem ich wyprowadził stamtąd z miejsca potępienia i wprowadził ich do miejsca odpocznienia. To jest po pierwsze, będziemy o tym mówić, gdy będziemy kontynuować Apokalipsę. Po drugie, wstąpił tam po to, aby wyrwać diabłu klucze piekła i śmierci. I w wierszu 15 jest powiedziane, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Po to wstąpił, aby już diabeł więcej nie trzymał w swoich rękach kluczy piekła i śmierci, tylko przejął je od niego. A po trzecie, wstąpił tam po to, aby swoją krwią wymazać wszystkie oskarżenia pod naszym adresem. Dlatego mówimy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Chrystusa Jezusa. Wymazał obciążający nas list dłużny. I dzieje się to w ten oto sposób. Każdy, kto się nawraca, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, krew Chrystusa Jezusa wymazuje go z aktu oskarżenia, z aktu potępienia, z listy dłużników, a aniołowie imię tego człowieka wpisują w księgi życia. A więc zwycięzca, a więc ten, który się narodził na nowo i ten, który życie zwycięskie prowadził, będzie przyobleczony w szaty białe i jego imię nie zostanie wymazane z księgi żywota. Mało. W dalszej części 5 wiersza czytamy, że sam Chrystus zobowiązuje się do tego. Pomyślcie, co za szczęście. Będziemy kiedyś przedstawieni naszemu Ojcu. Przyprowadzenie przed oblicze Ojca i Syn Boży przedstawi oto i wymieni Twoje imię. I wymieni da Bóg moje imię. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed wszystkimi aniołami. Czy sobie to wyobrażasz? Miliony świętych, Bóg Ojciec, miliardy aniołów. I Ty jesteś przedstawiany Ojcu i Twoje imię jest wyznawane jako imię tego, który dostąpił przebaczenia grzechów, ułaskawienia i zwyciężył grzech. I wyznam Jego imię przed Ojcem i przed aniołami. To jest zaszczyt być przedstawionym prezydentowi, królowi, komuś zacnemu. Ale cóż to, bracia i siostry, znaczy? Być przedstawionym śmiertelnikowi. A cóż to znaczy wobec tego wspaniałego wydarzenia, które kiedyś nastąpi, że Chrystus przedstawi nas swojemu Ojcu i nasze imię zabrzmi w całych niebiesiech, przed wszystkimi aniołami i przed wszystkimi świętami. Czy więc nie warto jest żyć tak, aby się okazać zwycięzcą, wiernym, aby imię nasze nie zostało wypisane z księgi żywota? Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.